W najbliższy weekend Max Verstappen stanie przed realną szansą walczenia pierwszego w swojej karierze tytułu mistrzowskiego. Do tego jednak będzie potrzebne potknięcie ze strony najgroźniejszego rywala. Myślenie życzeniowe niekoniecznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę kolejne problemy silnikowe Mercedesa, które wydarzyły się w Katarze. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 26 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Nie dajcie się zwieść okolicznościom przyrody, to nie będzie krótkie, szybkie kółko, to będzie całkiem długie wydanie i mam nadzieję, że ciekawe, naszpikowane informacjami. A zaczynam od tego, co za nami, czyli tego weekendu, który zakończył się kolejnym takim mocnym zwycięstwem Lewisa Hamiltona. Po obejrzeniu wszystkich materiałów, które były dostępne po tym weekendzie, mam wrażenie, że Mercedes lepiej przygotował się do tego zupełnie nowego obiektu, lepiej odrobił zadanie domowe, bo wszyscy zostali postawieni w trakcie tego sezonu przed tym nietypowym zadaniem. Mówiło się o drodze w nieznane i tą drogę. Mówiłem, że najlepiej rozpoznał Fernando Alonso, on to rozpoznał najlepiej bojem, ale biorąc pod uwagę przygotowania, chyba Mercedes tutaj zasłużył sobie na mocną pochwałę. Andrew Shevlin w materiale, który podsumował ten weekend wyścigowy Mercedesa, mówił o tym, że oni z tych wszystkich symulacji, z tych danych dotyczących toru, które udało im się wcześniej zebrać, stwierdzili, że więcej czasu jest do wygrania w zakrętach niż na prostych. Stąd też zmienili podejście do ustawienia tego samochodu i myślę, że w ten sposób zaskoczyli właśnie Red Bulla, który spodziewał się ponownie mocnego Mercedesa, ale na prostych odcinkach. Andrew Shevlin powiedział: z Red Bullem na prostych byliśmy mniej więcej na równi, ale wygrywaliśmy pojedynek w zakrętach i to potwierdził. Toto Wolff potwierdził, Christian Horner potwierdziły dane GPS-u opublikowane przez Auto Moto Unsport, więc na tym polu Mercedes naprawdę zrobił świetną robotę i biorąc pod uwagę to, że przed nami kolejny zupełnie nowy tor, Mercedes ponownie może być faworytem, ale nie tak prędko. Jednym z elementów przygotowań do weekendu wyścigowego na takim nowym obiekcie, gdzie zespoły mają niewiele danych dotyczących, jak ta rywalizacja może wyglądać, nie mają danych historycznych, nie mają danych na temat zmian toru w trakcie rywalizacji, jest właśnie zbadanie samego toru. I na ten temat dużo w trakcie weekendu, który za nami, powiedział nam chociażby Albert Fabrega, czy hiszpańska telewizja, która przygotowała specjalny materiał we współpracy z Pirelli, jak sprawdzić przed rywalizacją stan toru. Pirelli od niedawna ma nowe narzędzie nazywane pieszczotliwie psem, narzędzie trójkołowe, taki wózek, którymi inżynierowie Pirelli przed weekendem przejeżdżają po torze, badając dokładnie stan tego toru, a jeszcze dokładniej przyczepność tego toru. Według tego, co pisze włoski Motorsport, to narzędzie Pirelli, zupełnie nowe narzędzie, mierzy, bada tor w dwóch aspektach, w takiej skali makro, gdzie sprawdzane są te obszary pomiędzy pojedynczymi kamykami tworzącymi asfalt oraz w skali mikro, gdzie analizowany jest każdy kamyk, jego wielkość czy jego średnica. Z tego wyliczana jest średnia Pirelli. Na podstawie takiego kółka wykonanego przez inżynierów na torze jest w stanie jeszcze przed weekendem wyścigowym dać zespołom dość wiarygodne informacje na temat poziomu przyczepności, tego jakie będą strategie w użyciu. Tego zespołu mogą się posłuchać bądź nie, o czym dobitnie przekonał nas ostatni weekend wyścigowy, kiedy zespoły przekroczyły tą zalecaną liczbę kilometrów czy okrążeń na jednym zestawie i doszło do tych awarii. Również zespół Alpine opublikował taki materiał, gdzie inżynier tego zespołu, inżynier właśnie odpowiedzialny za tor, za opony, idzie z takim już podręcznym narzędziem i wstawia go w poszczególnych ważnych sekcjach toru, szczególnie w zakrętach, żeby określić tą właśnie przyczepność toru, tam też skanowanie laserowe powierzchni tego toru. I to daje zespołom jeszcze więcej informacji na temat tego, czego mogą się spodziewać, jak dużej przyczepności, jak dużego zużycia opon. To narzędzie często wykorzystywane jest również w sobotę dość późnym wieczorem czy późnym popołudniem, już po kwalifikacjach, szczególnie na polach startowych, gdzie inżynierowie badają tą przyczepność pola startowego, z którego ruszą kierowcy danego zespołu, żeby jak najlepiej przygotować się do tego momentu startu, który jest niezwykle istotny, który może wiele zmienić. Ta inicjalna reakcja, to jak opony wgryzą się w asfalt, może decydować o tym, jak kierowca będzie ustawiony w pierwszym zakręcie, czy jak wyjedzie z tego pierwszego zakrętu. Te wszystkie informacje są niesamowicie istotne, szczególnie w kontekście właśnie nowych obiektów, na których zespoły do tej pory się nie ścigały. A jak wygląda to w przypadku Arabii Saudyjskiej? No, tutaj również duża droga w nieznane. Co do samego toru, ma on być gotowy i są zdjęcia, które prezentują, że sam tor, aleja serwisowa, czyli ta infrastruktura potrzebna do ścigania, jest już gotowa. Wygląda naprawdę bardzo imponująco, ale wszystko, co poza tym, czyli ta strefa dla VIP-ów, strefa dla dziennikarzy, te rzeczy, które nie są koniecznie potrzebne do tego, żeby rywalizacja się odbyła, ale jednak istotne z punktu widzenia obsługi, są jeszcze, mówiąc kolokwialnie, mówiąc wprost, w proszku. Nad tym cały czas specjaliści pracują, ale do weekendu wyścigowego raczej nie uda się tego wszystkiego uporządkować. Dobra informacja jest taka, że cały ładunek zespołów dotrze już na tor, stoi w alei serwisowej. Są zdjęcia, które pewnie teraz widzicie na swoich ekranach, więc nie powinno być żadnych opóźnień, żadnych problemów związanych z tym, że zespoły zbyt późno dostały części, nie miały czasu przygotować się do tego ścigania. A teraz kilka słów na temat tej rywalizacji, która wkroczyła już w finałową fazę. Absolutnie miejsca na ani jeden pojedynczy błąd nie ma, ani po stronie Verstappena, ani Hamiltona, ani po stronie Mercedesa, ani po stronie Red Bulla. Teraz musi zagrać absolutnie wszystko inaczej, koniec gry. I ten koniec gry może nastąpić już za tydzień w Arabii Saudyjskiej, ale do tego Max Verstappen potrzebuje potknięcia Lewisa Hamiltona. Są już konkretne wyliczenia, jak to wygląda. Max pierwszy, Lewis szósty, tam jeszcze najszybsze okrążenie. Natomiast czy, biorąc pod uwagę obecną formę Lewisa Hamiltona, jest naprawdę wysokiej dyspozycji, to, że będzie miał z tyłu ten silnik rakietowy, Max ma szansę na to, żeby zdobyć ten tytuł mistrzowski w przedostatnim weekendzie wyścigowym. Moim zdaniem taka szansa jest i to dość realna. I teraz odniosę się do tego materiału Mercedesa, który otrzymaliśmy po tym weekendzie wyścigowym. Andrew Shawlin nie był z nami szczery odnośnie problemów, które zatrzymały Walteriego Bottasa, które zmusiły zespół Mercedesa do wycofania go z rywalizacji. Andrew powiedział, że Bottas wycofał się, czy został wycofany, dlatego że w jego samochodzie były duże uszkodzenia spowodowane tym, że doszło do rozerwania opony. Potem Bottas długi dystans pokonał z tą rozerwaną oponą, która zniszczyła przednie skrzydło, natomiast innych zniszczeń w samochodzie raczej tam nie było. To nie był prawdziwy powód. Prawdziwym powodem były kolejne problemy z jednostką napędową Mercedesa. Problemy, które w samochodzie Walteriego Bottasa pojawiły się już na 11, 12 okrążeniu, kiedy był za Carlosem Sainzem, kiedy otrzymywał od swojego inżyniera komunikaty: to jest bardzo ważny moment rywalizacji, zrób to jak najszybciej. No ale właśnie wtedy na jego kierownicy zaczęły pokazywać się informacje cool car, czyli słoć swój samochód, i zaczyna się wtedy dość gorączkowa wymiana informacji z inżynierem wyścigowym. To raczej inżynier ciągle przesyła komunikaty: zjedź na prawą stronę, złap trochę czystego powietrza. Na początku wydawało się, że wszystko jest wynikiem podążania właśnie w tym brudnym powietrzu, ale kiedy Valtteri poradził sobie już z rywalami i znalazł się w czystym powietrzu, samochód nadal wyświetlał mu na kierownicy komunikaty: słoć samochód, a inżynier wyścigowy coraz częściej mówił: Walteri, zmień podejście do zakrętów, używaj innych biegów, innego zakresu obrotów. Mówił mu też bardzo dużo na temat zmiany ustawień jednostki napędowej HPP i konkretny tryb silnika. I Walteri Bottas tak trochę na jednej nodze jechał, bo w międzyczasie otrzymywał komunikaty, jaki ma dystans do kolejnego rywala. Miał atakować, ale jednocześnie dbać o stan jednostki napędowej. Ale im dalej w ten wyścig, tym tych problemów było coraz więcej. Po pit stopie Valtteri Bottas, jadąc w zupełnie czystym powietrzu, praktycznie cały czas na swojej kierownicy, ma informację o tym, że samochód się przegrzewa. Valtteri Bottas, mówiąc kolokwialnie, praktycznie ugotował swój silnik, swoją jednostkę spalinową, i to są bardzo podobne problemy do tych, z którymi Mercedes borykał się jeszcze niedawno. Prawdopodobnie kolejny wyciek związany z układem chłodzenia, spadek ciśnienia wody mógł doprowadzić do takiej sytuacji, a w przeszłości właśnie w takich sytuacjach Mercedes sięgał po nowe jednostki napędowe, nie chcąc narażać się na problemy, na zatrzymanie samochodu na torze. I właśnie w takiej sytuacji, że przed taką decyzją stoi Mercedes, i myślę, że nie ma tutaj za mocno co się zastanawiać. Bottas musi w kolejnym weekendzie dostać nową jednostkę napędową po to, żeby walczyć o punkty w klasyfikacji konstruktorów, po to też, żeby w razie czego powalczyć o ten jeden punkt, o to najszybsze okrążenie. Będzie wykorzystany po raz kolejny jako narzędzie do tego, żeby pomóc Lewisowi Hamiltonowi, ale taka jest już jego rola w tym sezonie. Valtteri Bottas prawdopodobnie ruszy z tą rakietową jednostką z tyłu, z tą specyfikacją poprawioną, ale czy na tyle, żeby przetrwała losy tej rywalizacji? Jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia. Mercedes w ten weekend, który za nami, nie dał Lewisowi tej nowej jednostki. Lewis używał starszego zestawu. Być może dlatego, żeby ta nowa jednostka po weekendzie wyścigowym pojechała do Brixworth na dokładną analizę, biorąc pod uwagę dystans między tymi wyścigami, to było jedyne rozwiązanie, żeby zbadać dobrze tą jednostkę. A tak właśnie robili w przeszłości, kiedy Bottas w piątek testował nowe rozwiązania, które zostały u niego wdrażane, a potem te jednostki wracały do fabryki w Brackley czy w Brixworth i tam specjalni inżynierowie pochylali się nad tym i sprawdzali, czy te problemy, które były i przygotowano poprawki, już nie występują. Być może tak jest z tą jednostką w samochodzie Lewisa Hamiltona. Bottas startujący nawet z tą karą cofnięcia o 5 pozycji, biorąc pod uwagę tempo Mercedesa, ten rakietowy silnik, to jak rywale mocno odstają od tej czołowej dwójki, ma realne szanse na to, żeby dojeżdżać jako trzeci. Nawet startując z 8, z 10 pozycji, nie będzie problemem przedarcie się przez rywali. A biorąc pod uwagę charakterystykę torów Arabii Saudyjskiej i to, że będziemy mieli 3 strefy DRS, to jest idealna okoliczność czy idealne warunki przyrody, żeby właśnie sięgnąć po kolejną jednostkę napędową. Brzmi to śmiesznie, ale wydaje się to konieczne z punktu widzenia walki o ten tytuł mistrzowski, nie tylko w klasyfikacji konstruktorów. Przypominam, że to właśnie za tą klasyfikację zespół otrzymuje środki finansowe, ale również w klasyfikacji kierowców, żeby odbierać Maxowi ewentualnie te punkty. Czy to za najszybsze okrążenie, a idealnym rozwiązaniem jest 1-2 dla kierowców Mercedesa. Wtedy Verstappen może powoli zaczynać zapominać o tym tytule, ale żeby móc realnie myśleć o walce o tytuł mistrzowski, Red Bull musi poradzić sobie ze swoimi własnymi problemami. W ten weekend Red Bull skupił się za bardzo na Mercedesie i na tych prędkościach maksymalnych, a mniej na ustawieniach. Takie zdanie wyraził również w swoim cotygodniowym vlogu Michael Schmidt. Ja się z tym zupełnie zgadzam, ale Red Bull ma swoje problemy do rozwiązania, głównie problemy z tym tylnym skrzydłem, tą górną klapką, która ma tendencję do wibrowania, do wpadania w takie oscylacje, a te oscylacje są groźne dla pozostałej części skrzydła. Kiedy to skrzydło wpada w oscylację, cały element zaczyna drżeć, no i wtedy pojawiają się pęknięcia, z którymi Red Bull nie daje sobie rady. Widzieliśmy wielokrotnie w trakcie ostatnich weekendów specjalistów Red Bulla ze specjalnymi narzędziami do ogrzewania tych warstw położonych na świeżo, warstw włókna węglowego, które mają wzmocnić ten element. Widzieliśmy, jak dużo czasu i uwagi temu poświęcono. W ostatnim weekendzie Red Bull uciekł trochę od tego problemu, zakładając skrzydło z bardzo dużym dociskiem, w którym takie problemy nie występowały, ale kolejne dwa obiekty to jest ten pakiet ze średnim dociskiem i tam właśnie występowały głównie te problemy. Red Bull ma 2 tygodnie, żeby to usunąć. Jak to wszystko zostanie rozwiązane, tego nie wiemy. Teoretycznie problem zdaje się być łatwy do naprawy, czyli wzmocnienie całego elementu, poprawa również trwałości tego elementu wykorzystywanego do aktywacji systemu DRS, ale ten problem rozciąga się na przestrzeni wielu weekendów. To jest duży znak zapytania. Tutaj specjaliści mówią, że Red Bull sięgnął po ten element z dużym dociskiem też, żeby uciec od ewentualnego protestu ze strony Mercedesa. Mimo że taka sytuacja powoduje, że Red Bull traci, czy samochód traci swoje tempo na prostych, to jednak jest to niezgodne z regulaminem technicznym i sędziowie mogliby mieć tutaj jakieś obiekcje. Dlatego Red Bull sięgnął po element z dużym dociskiem, gdzie te wszystkie elementy, do których uszkodzenia dochodzi w tych skrzydłach z mniejszym dociskiem, są dodatkowo przeprojektowane, zaprojektowane pod jeszcze większe obciążenia. Jak wygląda kwestia, o którą Red Bull bardzo zabiegał, od kwestia tych testów skrzydeł, głównych płatów, które mają się odkształcać. Rzeczywiście coś tam jest. Jest bardzo dużo zdjęć pokazujących, że w tym skrzydle Mercedesa ten dolny płat, czy przestrzeń za dolnym płatem i ten boczny płat jest lekko wytarty. Tak jakby to tylne skrzydło, ten dolny płat lekko się odchylał, ale to są tylko na razie spekulacje. FIA przeprowadziła testy w trakcie minionego weekendu i trochę w kontraście do tego, co zostało powiedziane, czyli że zaczną od 80 kg, pójdą w górę i będą tworzyć taką charakterystykę elastyczności tego skrzydła, podwieszono podobno 2 odważniki po 35 kg z każdej strony tego głównego płata tylnego skrzydła, natomiast 70 kg obciążeń działających na tylne skrzydło to tyle co nic, więc taka trochę symbolika, bardziej niż realna próba znalezienia problemu. Red Bull ma być zadowolony, wydaje mi się, że wszystko pozostaje gdzieś w takiej kwestii psychologicznej. Skoro jest dodatkowy test, Mercedes raczej nie użyje skrzydła, w którym coś jest nie w porządku. Z drugiej drugiej strony, biorąc pod uwagę realne obciążenia, nawet gdyby Mercedes przywiózł to gnące się teoretycznie skrzydło w okolicy górnego, nie górnego, tylko głównego płata, to i tak te testy nie będą w stanie nic konkretnego wykazać, więc teoria związana z tylnym skrzydłem Mercedesa raczej odchodzi w zapomnienie. Testy zostały wdrożone, nawet gdyby pojawiła się jakaś dodatkowa dyrektywa techniczna, to czas wejścia w życie takiej dyrektywy to będzie czas, kiedy będziemy już tak naprawdę po sezonie. Zespoły z dnia na dzień nie są w stanie zareagować na takie dyrektywy. Zwykle to jest kilka wyścigów, 2 miesiące, jakiś okres przejściowy. Tutaj 2 miesiące to jest już zimowa przerwa i na tym kończymy. Ta walka między Mercedesem a Red Bullem toczy się na wielu frontach, również w alei serwisowej, co zauważyli realizatorzy w trakcie tego weekendu. Mechanicy zarówno Mercedesa, jak i Red Bulla nie ułatwiają zadania kierowcom, kiedy ci zjeżdżają do alei serwisowej. Być może to się rozpoczęło już wcześniej, ale w ten weekend zobaczyliśmy to bardzo wyraźnie, kiedy kierowcy Red Bulla, kiedy Max Verstappen zjeżdżał na swój serwis, mechanik Mercedesa nie tylko nie odsunął tych wszystkich węży pneumatycznych, które gdzieś, czy do pistoletów pneumatycznych, które gdzieś zwisają z tych górnych wysięgników, ale nawet stanął w taki sposób, żeby Max musiał maksymalnie po kwadracie wjechać na to pole serwisowe. Na milimetry mogą decydować o tym, że ten pit stop nie będzie trwał 2, tylko 3 albo nawet 4 sekundy, ale Red Bull nie był dłużny. Kiedy Lewis Hamilton opuszczał swoje pole serwisowe, mechanik Red Bulla z założonymi rękoma stał w tym najbardziej wysuniętym punkcie, tuż obok tych zwisających węży. Tam obok jeszcze stały realizator z kamerą, czy technik telewizyjny, który odskoczył, mechanik twardo stał w tym miejscu, mówiąc, czy pokazując Lewisowi Hamiltonowi: musisz mnie ominąć. Niebezpieczne, ale czego się nie robi, żeby wygrać ten kolejny tytuł mistrzowski. Widać, że presja, napięcie jest naprawdę wysokie. To też widać w wypowiedziach szefów zespołów. Tam już nikt nie przebiera w słowach. Christian Horner po tym weekendzie musiał przepraszać, ale myślę, że w kolejnym weekendzie znowu nie będzie miał skrupułów, żeby uderzać w swoich rywali, a celem jest ten pierwszy tytuł mistrzowski wywalczony przez Maxa Verstappena. Co do tych wypowiedzi szefów zespołu, to bardzo ładnie zachował się Max Verstappen w stosunku do tego szalonego czy niekompetentnego porządkowego, który wywiesił te 2 żółte flagi, mimo tego, że nie było w systemie informacji od dyrektora wyścigu, że takie zachowanie powinno zostać przez niego wykonane, ale Michael Masi mówi, że wszystko jest w porządku. To porządkowy najlepiej widzi, co się dzieje, i te 2 żółte flagi były jak najbardziej na miejscu. Max Verstappen po wyścigu poprosił o spotkanie z tym szalonym porządkowym, porozmawiał z nim, przeprosił, zrobił sobie wspólne zdjęcie, sprawa zamknięta, więc tego typu kwestie, mimo że medialne, mimo że rozmuchane, są zamykane w bardzo ładnych gestach, mimo tego ogromnego ciśnienia kierowców stać na to, żeby zdobyć się na takie zwykłe ludzkie gesty, bo nie wiadomo, jak zachowaliby się kibice w stosunku do niego, jak zachowaliby się inni porządkowi, jak on sam by zareagował na taką wypowiedź. Natomiast jeszcze raz podkreślam, porządkowi wykonują fantastyczną robotę. Najczęściej są to wolontariusze, którzy angażują swój wolny czas po to, żebyśmy mogli oglądać tą sportową rywalizację. Rywalizację, która odbywa się fair i w bezpiecznych warunkach. Jeżeli chodzi o warunki, nadal nie wiemy, na jakich warunkach Orlen zdecydował się przedłużyć współpracę z Alfą Romeo, tak naprawdę z Sauberem. Tutaj przede wszystkim czapka z głowy przed Fredem Wasserem, który mimo słabej dyspozycji zespołu zyskał środki od Alfy Romeo, ta umowa miała zostać podpisana na dużo lepszych warunkach, zebrał dość duże środki od Chińczyków jako wsparcie dla tego młodego kierowcy, a jeszcze sięgnął do kieszeni Orlenu i to sięgnął chyba mocniej niż do tej pory. Tak jak Wam mówiłem, te negocjacje w ostatnim czasie wymagały dołożenia czegoś ekstra, ale w zamian za to Orlen również miał dostać coś ekstra, o czym mówił Daniel Obajtek. Tym ekstra mogą być te 4 wizyty Roberta w trakcie piątkowych zajęć na torze. Dość nietypowo, bo mówimy o tej nowej erze, tej erze, w której Alfa Romeo będzie miała do dyspozycji mniej czasu, młodego kierowcę, no i jeszcze Robert w to wszystko wchodzi. To jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia Roberta, z punktu widzenia, że będzie miał kontakt z tą nową specyfikacją samochodów. Gdzieś tam jeszcze informacja na temat niepełnego dnia w trakcie zimowych testów, o tym pisał Mikołaj Sokół, więc Orlen przedłuża tą współpracę, z której jest najwyraźniej zadowolony, współpracę napisaną na wiele lat i bardzo dobrze, bo tak jak Wam mówiłem, ta obecność na przestrzeni lat ma znaczenie, buduje się swoją pozycję. Więcej Orlenu, trochę mniej Roberta i do tego chyba powinniśmy się zacząć przyzwyczajać. Rzeczywiście Robert ma się realizować sportowo, wyścigowo w innych seriach, które jeszcze nie zostały do końca określone czy opisane. Le Mans to jest coś, w kierunku czego patrzy Robert Kubica. Orlen paradoksalnie może więcej wygrać na współpracy z tym młodym chińskim kierowcą niż Robertem. Robert otworzył im tę drogę do Formuły 1. Również w Polsce pozwolił nieco lepiej rozpromować tą dyscyplinę, natomiast Guan Yu Zhou może otworzyć ten chiński rynek. Chiński rynek, który najwyraźniej jest rynkiem bardzo atrakcyjnym dla polskiego koncernu. A teraz słowo na temat drugiego kierowcy, którego kariera już pewnie dobiega końca, ale on się jeszcze nie daje. Fernando Alonso mówi, że co najmniej do końca 2023 roku chce się ścigać. Mam jeszcze siły, mam motywację, jest ten głód kolejnego tytułu mistrzowskiego. No i wracam do tego weekendu, który za nami, i tej sytuacji, która mogła się dla Fernando Alonso zakończyć bardzo źle. Finalnie zakończyła się na podium, w sytuacji, kiedy zaryzykował strategię na jeden postój. Nie tylko Jolyon Palmer, ale również Will Buxton i Sam Collins w materiałach F1 TV zwrócili uwagę na to, co mogłoby się wydarzyć z oponami Fernando Alonso, gdyby na torze nie pojawił się ten wirtualny samochód bezpieczeństwa. Ukończenie rywalizacji na trzech kołach było bardzo realne. Ten samochód bezpieczeństwa na pewno pomógł. Perez też miał szansę go złapać czy wyprzedzić, tego nie wiemy, natomiast zwrócili uwagę na jedną niezwykłą rzecz. Po zjeździe samochodu bezpieczeństwa Fernando Alonso kompletnie zmienił swój styl jazdy. W zakrętach w prawo, w tych długich zakrętach w prawo, ale tylko w tych zakrętach, Fernando Alonso znacznie odpuszczał. Dlaczego? Dlatego, żeby oszczędzać tą lewą przednią oponę, która właśnie w tych prawych, długich, szybkich zakrętach bierze na siebie cały ten ciężar, jest najmocniej obciążona, dlatego właśnie w ten weekend to te lewe przednie opony tak mocno cierpiały, dlatego dochodziło do uszkodzenia. Niesamowity geniusz tego kierowcy, umiejętność zmiany stylu jazdy na przestrzeni zaledwie kilku minut. Tego nikt by nie wymyślił, kto nie ma takiego doświadczenia i tylu lat spędzonych nie tylko na torach Formuły 1, ale również w innych seriach wyścigowych. Na koniec coś, co wydarzyło się ostatnio na torze Silverstone, coś, o czym na razie nie wiemy zbyt dużo. Lap of Lights, czyli okrążenie świateł. Kierowcy pokonali prawdopodobnie ten tor nocą przy obecności dodatkowych świateł. W10 Mercedesa na pewno był w wykorzystaniu. Anton Davidson, chyba on, ja jeżeli dobrze poznaję po kasku, siedział w kokpicie tego samochodu. Dodatkowo pod podłogą zamontowano kolorowe światła. Myślę, że niedługo ukaże się materiał, który zaprezentuje nam to, co się wydarzyło kiedyś na torze w Japonii. Honda wykonała takie okrążenie dźwięku, kiedy wokół tego toru zamontowano głośniki i odtworzono jedno z kółek wykonanych przez Ayrtona Senę. Tutaj mamy do czynienia z okrążeniem świateł. Na pewno przed nami fantastyczne materiały z tego wydarzenia. Nie tylko przygotowane prawdopodobnie przez Mercedesa, ale o tym przekonamy się wkrótce. Mercedes ma jeszcze pewne zaległości, jeżeli chodzi o test z Romanem Grosjeanem. Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Spodziewam się, że w najbliższym czasie jakieś informacje na ten temat się pojawią. Ten tydzień, który przed nami, będzie budował nam napięcie przed weekendem, który może nam przynieść rozstrzygnięcie. Oby nie, bo wszystko rozciągnęło się do tego ostatniego decydującego wyścigu, ale nie można przewidzieć tego, co wydarzy się na torze. Nie tylko problemy z samochodem, ale również jakaś sytuacja na torze może wyeliminować Lewisa z tej rywalizacji albo rzucić go gdzieś daleko do tyłu, skąd nie będzie już w stanie wrócić. Tutaj można też knuć czy pisać w głowie takie teorie spiskowe, że być może któryś z kierowców Alfa Tauri zrobi taką przysługę i wyeliminuje Lewisa Hamiltona, ale nie takiej końcówki na pewno oczekujemy. Niech ci dwaj panowie rozstrzygną to między sobą uczciwie i twardo. Takiej rywalizacji chcemy. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to był kolejny dobrze spędzony czas. Czas wykorzystany przeze mnie do naszpikowania Was ciekawymi informacjami. A myślę, że weekend i kolejne dni przyniosą nam kolejną porcję wartościowych informacji, które na pewno postaram się Wam przekazać. Na dzisiaj Wam już dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia.